Starogardzkich nie bardzo. Może ja... są to pojedyncze szkoły.
Może jeszcze chciałem uszczegółowić jedną rzecz. Z powodów politycznych pani Zalewska oczywiście została i zostanie obroniona, to nie ma co się łudzić. Ta reforma, która była, to była tylko i wyłącznie reforma organizacyjna. W zasadzie słowo deforma to jest słuszne, dlatego że reforma w swojej nazwie to jest jakby zmiana na lepsze, prawda? Jak mówimy, że coś chcemy zreformować, to mamy na myśli zrobić coś na lepsze. Natomiast tutaj nic nie zmieniono na lepsze, tylko po prostu zlikwidowano szkoły. No likwidacja, trudno mówić, że to jest robienie coś lepszego. Ja bym proponował przejście do Stargardzkich byłych, fajnych, dobrych gimnazjów, takich jak Trójka dawna, czyli obecnie Szkoła Podstawowa nr 6, czy Czwórka, czy innych i posłuchać nauczycieli, którzy naprawdę pracę stracili, tracą albo w tym roku będą tracić. A jeśli chodzi o finanse, to ja powiem państwu tak. Ten protest był oczywiście o pensję nauczycieli, ale przede wszystkim o przyszłość oświaty. Powiem dlaczego, bo pan poseł mówi o dużych kwotach, tylko szkoda, że te kwoty nie poszły na wynagrodzenia. I nie dlatego, że ja chcę więcej zarabiać, czy nauczyciele marzą, znaczy chcieliby oczywiście, ale to nie jest główny cel. Ja powiem państwu jeden przykład. W szkole zawodowej, bo ostatnio na naradzie w starostwie mieliśmy, kolega dyrektor zespołu szkół numer 1 powiedział, że nauczycieli zawodu na 24-14 ma powyżej 70 lat. I on musi prosić, żeby chcieli jeszcze, że chcieli pracować, bo nie może znaleźć. Ja nie przypominam sobie, kiedy przyjąłem do pracy absolwenta po studiach i nie mam podań. W tym momencie, kiedy dostaliśmy jeden rocznik więcej, ja mam 144, o ile się nie mylę, godziny wakatu. Oczywiście z niektórymi nauczycielami już rozmawiałem. To są nauczyciele, powiedzmy, z gimnazjów czy z innych szkół, ale to też są nauczyciele 40-50+. Nie ma młodych na rynku. Ja może w szkole mam kilka osób poniżej 40 roku życia. Więc tu chodzi o to, że dewastacja systemu poprzez niskie pensje prowadzi do tego, że za chwilę naprawdę nie będziemy mieli w zawodzie ludzi, a jeśli będzie, to będzie selekcja negatywna. Ona już jest od lat, ale teraz to będzie już taka chyba super negatywna. Naprawdę w tym momencie znaleźć inżyniera, na przykład budownictwa, z przygotowaniem pedagogicznym, który zechce przyjść do szkoły i uczyć młodych ludzi, to graniczy z cudem. Rynek wchłania wszystkich. Kolega dyrektor powiedział, że udało mu się jakimś cudem znaleźć dwóch nauczycieli zawodów w Szczecinie. Przyjechali, poszli na wycieczkę do zakładów, które pod Stargardem się budują. No i wrócili uczniowie, bo nauczyciele dostali taką propozycję pracy, że już tam zostali. No przeprosili dyrektora, no ale sorry, ale dostali większe pieniążki, prawda, i zostali w pracy. Więc tu jest też problem, to i to wielki problem.
To jest problem tylko finansowy?
Tak, moim zdaniem to jest problem finansowy.
Gdyby dać więcej pieniędzy, to będziemy mieli tych nauczycieli.
Tak, moim zdaniem jest problem finansowy, bo nawet ja rozmawiam z absolwentami swoimi, z uczniami klas trzecich i się pytam, czy ktoś będzie chciał iść na kierunki nauczycielskie. Nie ma chętnych. Na przykład fizyki nauczycielskiej już nie ma takich kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim, kiedyś była. Na matematykę mamy Festiwal Nauki i współpracujemy z wieloma uczelniami. Z Poznania, ze Szczecina, z Torunia przyjeżdżają do nas, przeprowadzają wykłady dla uczniów. Także zapraszamy uczniów ze szkół gimnazjalnych, no teraz z podstawówek. I pytam, co się dzieje. Oni mówią, nie mamy chętnych na matematykę nauczycielską. Ja nie mówię o matematyce stosowanej, ja nie mówię o fizyce jakiejś atomowej i tak dalej. Na studia nauczycielskie nie ma chętnych. I to jest sprawa właśnie finansów, między innymi, no bo nie ma innych powodów. To jest naprawdę fajny zawód.
Panie dyrektorze,
dla pasjonatów.
Albo między innymi, albo tylko, bo pan mówi, że to tylko kwestia finansów, a za chwilę pan mówi, że między innymi, więc ja nie rozumiem, czy, bo jeżeli w ten sposób będziemy rozmawiać, proszę państwa, że możemy sobie mówić tak, że pan dyrektor przed chwilą też w trakcie wystąpienia.
Tylko.
No to cieszę się. Pan dyrektor przed chwilą również powiedział, że za chwilę będą zamykane szkoły i zwalniani nauczyciele. Tak pan na początku powiedział. No to, panie dyrektorze, bądźmy precyzyjni. Nie szkoły będą zamykane, tylko gimnazja przestaną istnieć. Natomiast szkoły będą. No proszę państwa, przez 8 lat poprzedniej władzy, ojej, znowu wracam, no ale muszę powiedzieć, skoro pan to podjął ten temat. Zamknięto w Polsce 2,5 tysiąca szkół. Z tego również powodu są problemy, takie jak tutaj pani Ania mówiła, są takie problemy, że dzieci się uczą na kilka zmian. Oczywiście Stargard jest bardzo takim pozytywnym przykładem, jak tutaj funkcjonuje nasza oświata, z czego zawsze się chwalę, bo jeśli chodzi o na przykład naukę zawodu, to jesteśmy jedną z perełek w Polsce. Natomiast oprócz zamknięcia 2,5 tysiąca szkół, zwolniono 40 tysięcy etatów, zmniejszyły się przez 8 lat. To był problem. Gdy wprowadzaliśmy te zmiany, pan Broniarz mówił, że będzie zwolnionych 20 albo 40 tysięcy. Mówił o takich liczbach, tymczasem zatrudniono dodatkowo 17 tysięcy w ostatnich 3 latach. 17 tysięcy nauczycieli. To mnie cieszy. Problem, oczywiście tych problemów jest wiele i one gdzieś tam wynikają z finansowania, ale samo wynagrodzenie nie rozwiąże wielu problemów. To, że nie ma na studiach pedagogicznych właśnie przygotowania nauczycieli do przedmiotów ścisłych czy przyrodniczych, to są zaszłości wieloletnie. No przecież przez wiele lat na maturze nie było obowiązku zdawania matematyki, co w dodatkowy sposób zdeprecjonowało nauczanie matematyki. Jest wiele problemów, które rozwiązujemy. Ja chcę tylko pokazać, że pani minister Anna Zalewska przedstawia problemy i ja nie mówię, że to jest najlepsze rozwiązania. Zresztą ona też tak mówi, znam ją dość dobrze. Czy nauczyciele zarabiają wystarczająco? Absolutnie nie. Absolutnie nie. No, wszyscy wiemy, że jak odpowiedzialna, trudna, ale przede wszystkim jak odpowiedzialny jest to zawód, to od nauczycieli zależy, jak wykształcicie tą młodzież, jak będzie wyglądała za 10, za 20 lat, za 20 lat Polska. Jak ich wykształcicie na świetnych fachowców, to będzie. I dlatego nauczyciele powinni godnie zarabiać.
Panie pośle, ja panu przerwę, przepraszam bardzo. Frazesami, że wszyscy powtarzają, nauczyciele powinni godnie zarabiać i wszyscy to rozumieją. Tylko proszę mi powiedzieć, jeżeli pensja nauczyciela stażysty, bo pan mówi, że nie ma przyszłości zawodu, tak? Nie przychodzą nauczyciele. Nie dziwię się wcale. Jeżeli minimalna pensja brutto wynosi 2250 w tym roku, została podniesiona 150 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego, a pensja nauczyciela stażysty to jest 2538 zł brutto, to różnica wynosi 288 zł brutto. No niestety osoba, która skończyła studia, wykształcenie pedagogiczne, kursy musi mieć, dodatkowo się szkoli, ona za takie pieniądze nie przyjdzie, bo pracownik niewykwalifikowany albo przyuczony do wykonywania prostych czynności fizycznych zarabia więcej. Z całym szacunkiem, to nie jest troska o przyszłość edukacji. Ja się zgadzam, że tutaj z panem dyrektorem, że to się opiera o pieniądze, ale nie tylko na pensje, o wyposażenie.
Zgadza się.
Na wyposażenie szkół.
Zgadzam się.
I ciągłe zmiany, czy to będzie cykl 6-3-3, czy tak jak jest teraz, czy inaczej, to pociąga za sobą kolosalne lokalowe zmiany, doposażenie, pomoce naukowe. Pamiętam, jak się pozbywaliśmy pomocy naukowych do chemii, fizyki, części i biologii, tak? Teraz trzeba to wszystko kupić. Przenoszenie. To są kolosalne pieniądze. Ale pieniądze
ale
też są strasznie
Aniu,
ważne.
Przepraszam, że wchodzę
Marek
słowo.
Stankiewicz,
ale
platforma.
Właśnie, to są pieniądze nierządowe.
Właśnie też do tego...
To ja sobie dokładnie przypominam, jak pani Zalewska, ogłaszając reformę, powiedziała, że to ta reforma nie będzie samorządów nic kosztować, więc szkoda, że tu nie ma żadnego samorządowca dzisiaj, czy z Urzędu Miasta, czy ze starostwa, którzy by powiedzieli, ile ta reforma ich kosztowała, bo ja niejednokrotnie rozmawiałem, nie mówię tu w Stargardzie, ale z różnymi burmistrzami, wójtami, nie tylko z naszego powiatu, którzy mówią, że w tej chwili system, który stworzyli, który ich dużo pieniędzy kosztował, będą musieli z powrotem przebudowywać i to wcale nie jest, nie będą małe pieniądze, ale na pewno nie będzie ta reforma, nie będzie nic kosztowała. Ta reforma jest drogą reformą, szczególnie właśnie dla samorządów.
Panie Marku, ale co będzie kosztowała? No sale pozostają te same, jeżeli dobrze wyposażone.
Ale panie pośle, to pani Ania właśnie powiedziała, jeśli chodzi o wyposażenie. Rozmawiałem z wójtem, w gminach w tej chwili likwidacja szkół, o których pan mówi, wynikała głównie w małych gminach z powodów demograficznych. Po prostu my jesteśmy społeczeństwem, które się demograficznie nie rozwija. Nie było dzieci. Były przecież takie szkoły, gdzie było 3 nauczycieli i 2 uczniów. Więc trudno takich szkół nie likwidować. Wójt mi mówi, że on przygotował gimnazjum, przygotował szkołę podstawową i teraz ma dwa obiekty dostosowane i mówi, skoro szkoła podstawowa z 6 do 8 lat, to on mówi, ja po prostu muszę zmienić całkowicie wyposażenie, to podstawowe, ławki. Tablice i tak dalej.
U nas brązowych ławek.
Chociażby. Już nie mówiąc o wyposażeniu, jeśli chodzi o przedmioty nauczania. No, moim zdaniem ta reforma była przeprowadzana nie po to, żeby system oświaty jakoś usprawnić, tylko po to, żeby zbudować nowe podstawy programowe i nowe programy nauczania, tak jak sobie pani minister Zalewska, czy w ogóle rząd wymyślili. To moim zdaniem była podstawa, także warto, jak się coś robi, to przemyśleć i nie epatować ludzi takimi frazesami, jak to mówiła pani minister, bo to dokładnie pamiętam, że ta reforma nie będzie nikogo nic kosztować. Ona jest po prostu zwyczajnie droga.
Pani redaktor, ja mam ścisły umysł i lubię precyzyjne określenia.
To ja powiem precyzyjnie. W ubiegłym tygodniu na naszej antenie prezydent Stargardu, Rafał Zając, powiedział, że co miesiąc miasto dokłada 19 milionów subwencji oświatowej. 19, dobrze mówię?
No nie.
Co rok, przepraszam. No. Tak. Jeżeli nauczyciele dostaną podwyżki, to ta subwencja będzie musiała być jeszcze większa, albowiem za podwyżkami dla nauczycieli pójdą kolejne podwyżki dla na przykład pani sprzątającej, dla szatniarki, bibliotekarki i tak dalej, i tak dalej. I to będą koszty miasta. Czy tak jest, czy nie?
Panie redaktor, oświata to jest jedno z zadań oczywiście samorządów, jedno z najważniejszych zadań samorządów i zawsze było tak, że koszty funkcjonowania oświaty są pokrywane z 2 źródeł. Z budżetu państwa w formie subwencji, z drugiej z dochodów gminy, bo gmina ma własne dochody i kiedyś tam ktoś, przygotowując reformę oświaty i te kwestie finansowania, tam określił właśnie w jakich tam proporcjach, jak to będzie, skąd to będzie finansowane i część tej kosztów oświaty jest, jak powiedziałem, z samorządu, część z budżetu państwa. Tak jest w Polsce. Nie wiem, jak jest w innych państwach, bo się na tym nie znam. U nas tak jest i tak było zawsze. To miasto zawsze subwencjonowało, zawsze dopłacało, wykładało środki na oświatę. Natomiast chcę powiedzieć też tutaj taką ciekawą rzecz. Warto byłoby się zastanowić, jakie te proporcje były, załóżmy, 20 lat, 10 lat, 5 lat temu, jaką część kosztów oświaty była pokrywana ze środków własnych samorządu, jaka część z tych. Pewnie to bywa też różnie w różnych gminach, ale ja, pewnie taka statystyka jest. Więc jak mówimy, że jak pytamy i pan prezydent mówi, że co roku miasto, gmina, miasto Stargard wykłada wydaje, 19 milionów.
No to... I martwi się, czy będzie miał więcej. Czy skąd wziąć te pieniądze?
Ale to zobaczymy. Zobaczymy, ile jak na koniec roku, jak policzy, jak to wszystko, jak będą podwyżki określone. Jak mam nadzieję, że strona społeczna i rząd dogadają się do końca roku dotyczące, w kwestiach dotyczących właśnie funkcjonowania i finansowania oświaty. I wtedy zobaczymy, czy miasto będzie musiało zwiększyć, o ile zwiększyć, no bo przecież wszystkie dochody miasta z roku na rok też rosną, więc część z tych rosnących dochodów też powinna być
przeznaczona. Panie pośle, no jak pan wie, no ja też jestem inżynierem, lubię ścisłe definicje. Przez 12 lat byłem samorządowcem i muszę powiedzieć, że trochę ze zdziwieniem to usłyszałem z pańskich ust. Kształcenie jest zadaniem własnym państwa. Samorządy realizują zadanie państwa, realizują na zasadzie jakby umowy zadanie państwa. Zadanie kształcenie jest również w Konstytucji zapisane jako obowiązek państwa i samorządy realizują to zadanie jak wiele innych. Jak chociażby zadaniem państwa jest to, co robi starostwo, rejestracja pojazdów, prowadzenie geodezji. To są zadania zlecone samorządom. To tak w kwestii formalnej, żeby była jasność.
No, oczywiście. Jeśli mogę dodać, to...
Anna Kaczmarek.
Uważam, że wydatki, znaczy coraz większa część wydatków na oświatę przerzucana jest na samorządy. Chociażby pomysł, żeby dodatek za wychowawstwo podnieść do kwoty 300 zł. W tej chwili dodatek za wychowawstwo w mieście Stargard to jest 164 z groszami, zaokrąglimy 165 zł brutto za wychowawstwo. Będzie podniesiony do 300 zł, ale te pieniądze mają wypłacić samorządy. Za tym nie idą pieniądze z rządu. Więc bardzo mi przykro, ale załatwiacie państwo podwyżki.
Ale to
niewielkie.
Też wychodzi na to, że nauczyciele jednak dostają jakieś podwyżki.
Jeszcze nie, bo to
będzie
na razie
to,
jest zapowiedziane. Ale jeżeli tak, to robicie to rękoma i pieniędzmi samorządu. To trochę nieładnie.
No, nauczyciele, przepraszam, co rok, od 2017 roku 5% co roku podwyżki były.
Nie zgodzę
były.
Się. 1% od kwietnia, 5% i 5% było w styczniu. Panie pośle, dokładnie wyliczyłam sobie 374 zł brutto. Startowaliśmy od kwoty 3109 zł.
Pani mówi o podstawowej.
Ja mówię o podstawowej.
Ale
proszę nie
nauczyciela
mówić.
Dyplomowanego, niech pani
dyplomowanego,
doda.
Tak, czyli dyplomowanego. Stopień, tak. Natomiast stażysta zaczynał w 2016 roku przed rozpoczęciem tych manewrów płacowych, zarabiał 2265 zł, obecnie 2538 zł brutto, 273 zł brutto. Ja wiem, że to jest pensja podstawowa i pan zaraz powie, że są dodatki.
Nie, ja nic nie mówię.
Ale chciałabym
powiedzieć... Ja cały czas uczciwie mówię i to nie
ja
jest slogan.
Ja też mówię uczciwie.
Że pani Aniu, że nauczyciele powinni zarabiać więcej.
Tak jak
ale
więcej
na tym slogan jest
pielęgniarki właśnie. I
no,
pracownicy kultury.
No więc o to chodzi.
Ale nauczyciele
jeszcze...
właśnie strajkując, myśleli, rozmawiali o tym, że ich strajk pociągnie za sobą kolejne?
Nie.
Nie, nie.
To tak jesteście skupieni na sobie, nie. Że nie myślicie, czy raczej myśleliście, że dojdziecie do porozumienia i te nastroje jakoś się tak...
Sądziliśmy, że dojdzie do porozumienia.
Tak.
Ale ja nadal tak sądzę.
I powiem tak, że panie pośle, bo jeśli chodzi o te zadania samorządu i tak dalej, subwencję oświatową, to było tak pomyślane, że subwencja ma starczyć na niezbędne minimum. Natomiast to, co gmina z dochodów, czy samorząd czy powiatowy, czy wojewódzki do szkół dopłaci, to miało być to coś ekstra, tak, żeby te szkoły były lepsze, kształcenie wyższe, na przykład dodatkowe godziny, koła zainteresowań. Tego nie ma. Nie ma z tego powodu, że samorządy po prostu do tego minimum już muszą dopłacać, prawda? Więc
ale panie dyrektorze, ale czy tak muszą już dopłacać od tego roku, od trzech
nie,
lat,
nie,
czy
nie.
od 20
nie,
lat?
Nie, ale pan poseł zauważył,
panie dyrektorze, bo pan tutaj klasycznie manipuluje.
Nie.
Mówiąc, że zaczynają dopłacać Dopłacały.
To ma pan rację.
Praktycznie zawsze dopłacały.
Dokładnie.
Więcej, mniej, w zależności od tego było, zgadzam się. I najczęściej samorządy, no może nie wszystkie, ale najczęściej samorządy jakoś z tego się wywiązują przyzwoicie lub bardzo dobrze. I zawsze podziwiam za to, że w większości, w zdecydowanej większości samorządów z tymi kwestiami.
Ale może do tego właśnie trzeba dążyć, żeby ta subwencja starczała na niezbędne minimum, a samorządy wtedy z pewnością edukacji pomogą. Ja nie odnosiłem się do spraw historycznych, tak samo jak się nie odnoszę do tego, czy były podwyżki, czy nie było, bo rzeczywiście nie było za poprzednich czasów, ale z drugiej strony też, tak,
to się
zgadza, no, tyle tylko, że, jak mi pan pozwoli, jak już przechodzimy do historii, to ja też sprawdziłem, że kilka lat temu przeciętna pensja nauczycielska to było 106% średniej krajowej, dzisiaj jest 89, więc po prostu ta pauperyzacja postępuje i to, że nauczyciele zostali pominięci w tych różnych programach przez rząd, no to spowodowało taką frustrację. A może wejdę na inny wątek, bo przecież ja ze strajkującymi nauczycielami przebywałem codziennie, prawda? Bo przez kilkanaście dni. I muszę panu, panie pośle, powiedzieć, że pani Zalewska zdemolowała system, który istniał, funkcjonował i działał. Z jakich powodów to zrobiła, to nie mi wnikać. Myślę, że pan powoływał się na badania, ale wielkością polityka jest to, że właśnie nie będzie patrzył na opinię, tylko robił dobrze dla państwa i dla przyszłości, bo nie zawsze to, co się proponuje w tym momencie, musi się ludziom podobać. No, gdybyśmy teraz poszli i powiedzieli, że zlikwidujemy drogówkę i czy ludzie są za, to podejrzewam, że w sondażach by wyszło rewelacyjnie, ale nie o to chodzi. Mhm. Ale muszę panu powiedzieć, i to jest cholernie przykre, przepraszam za wyrażenie, że zdewastowaliście nauczycieli. Że to, co się stało w szkołach, wie pan, spojrzeć w oczy tym ludziom, którzy z tego strajku wychodzili, to jest coś strasznego. To się nie powinno zdarzyć. Ci ludzie moralnie zostali zabici. I tak, panie pośle, bo ja z nimi byłem. I oni oczywiście wrócą do ławek, będą pracować z uczniami i tak dalej, ale do tego nie wolno było dopuścić, bo można dewastować system, nauczyciele sobie poradzą. Tak jak pan powiedział, w historii byli różni ministrowie, lepsi, gorsi. Czasami protestowaliśmy. Pamiętam, jak pan Broniarz okupował Ministerstwo Edukacji tam z Silkoma. Pamiętam manifestacje za czasów rządu Platformy.
Ja nie pamiętam za czasów Platformy jakiejkolwiek
były protesty, były manifestacje. Były oczywiście.
Organizowanych przez pana Broniarza oczywiście.
Przez ZNP.
Nie pamiętam.
Były. W każdym bądź razie nauczyciele być może nie wywalczyli za dużo. Poprzedni strajk 26 lat temu, w którym jako nauczyciel uczestniczyłem, też nauczyciele za dużo nie wywalczyli.
Nie wywalczyli, przegrali z Kretesem tak naprawdę. Tak, nie wywalczyli podwyżek, nie dostali pieniędzy za nieprzepracowane dni.
I pamiętam, jak to później wyglądało. Powiem tak, że no będzie podobnie. No, środowisko jest bardzo sfrustrowane. Myśmy nawet nie oczekiwali do końca później już tego 1000 złotych, które ZNP żądał, ale oczekiwaliśmy jakiegoś porozumienia, jakiejś szczerej rozmowy. Natomiast wychodzenie do nas z tekstem, mamy świetne porozumienie, które podpisaliśmy z Solidarnością i powtarzanie tego jak mantrę, to naprawdę powodowało wielkie zniechęcenie tej grupy społecznej i poczucie takie, jakbyśmy byli zepchnięci na kompletny margines. To jest, panie pośle, bardzo przykre i nie wiem, jak powiedzieć, ale w tej chwili naprawdę ludzie są bardzo mocno zdegustowani tym, co się stało.
Ale ja chciałabym jeszcze chwileczkę, szanowni państwo. Zawieszamy strajk, ale nie protest. Walka trwa i będzie trwała do skutku. Powiem więcej, od dzisiaj wchodzimy w nowy, znacznie ważniejszy etap. Mamy program Szkoła na Szóstkę i dajemy premierowi czas na jego realizację do września. To słowa prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. Czyli to nie jest tak, że sprawa została zakończona. Czy jak rząd ma zamiar potraktować postulaty nauczycieli? I czy do września te problemy zostaną rozwiązane? Czy te rozmowy będą?
Pani redaktor, no przede wszystkim to mnie się nie podoba, że będziemy walczyć. No, nie lubię takiego słownictwa w tak właśnie delikatnej materii, jaką jest oświata. Ja wolałbym, żeby pan Broniarz powiedział, że strajk zawieszamy, ale i będziemy teraz domagać się, dyskutować, debatować. Pan, bo jest chęć rozmowy ze strony rządu, bo my wcale nie chcemy nikogo gnębić, my nie chcemy kogoś pognębiać, bo to ci nauczyciele będą uczyć, więc nie chcemy nikomu psuć nastrojów.
Przepraszam, panie pośle, to się już stało, tak jak powiedział pan dyrektor, ale że panu przerwę. Jeżeli bardzo. Wychodzi się i ze śmiechem na ustach mówi się, że ja myślałem, że będą protestować w wakacje, albo mówi się nauczycielom...
Ale kto tak mówi?
No pan jaki przyglądasz do Wehrmachtu?
Marszałek Karczewski, tak? Pan Karczewski. Zażartował sobie, że powinni strajkować. Strajk związany jest z pracą, a nie z czasem urlopowym. Przypominam, że wakacje to jest urlop. Druga sprawa, wypowiedzi na temat pracowałem dla idei.
Nie.
Pracuję, pracowałem i będę pracował dla idei. Takie wypowiedzi nas obrażają, panie pośle, jak obrażają nas odpowiedzi na prośbę o rozmowę, o negocjacje, obrażają nas rozmowy, gdzie mówi się nam, no jest jeszcze program 500+.
Proszę państwa, skąd ten program? No, to nie był program, jak pan Marek na początku w pewnym momencie powiedział, że pani minister Zalewska sobie coś wymyśliła w głowie. Ten program był przygotowywany jeszcze przed wyborami. Organizowaliśmy wiele konferencji, organizowaliśmy wiele warsztatów. Ja w tym nie brałem udziału, bo ja akurat byłem w dziale bezpieczeństwo, no, i też w podobny sposób działaliśmy w tym zakresie. I w tych konsultacjach brał udział przez kilka lat 60 tysięcy prawie ludzi, różnych i naukowców, i nauczycieli, i samorządowców. To nie było coś, co sobie pani Zalewska sobie wstała, mówi, o,
ktoś ze Stargardu był?
A tego to nie wiem.
A jak długo trzeba było walczyć o ujawnienie listy ekspertów?
Tego ja nie wiem, czy ktoś był ze Stargardu. No wie pan, jak potrzeba, to ludzie ze Stargardu no, wiedzą, gdzie mają się udać.
Nie, bo naprawdę, panie pośle, pan powiedział, że pan pracował w sferze obronności i niech pan uwierzy fachowcom, którzy siedzą w oświacie od lat. Te konsultacje po prostu nie były przeprowadzone. Powiem panu uczciwie, naprawdę, bo...
Ale ja sam byłem na jednych konsultacjach, które w Szczecinie, które były zorganizowane.
Ja też byłem, pani kurator zorganizowała, bo miała taki obowiązek. Przyjechali dyrektorzy, nikt z nikim nic nie konsultował. Przedstawiono program i tyle. Panie pośle,
ja byłem na spotkaniu, na którym była pani minister Zalewska.
Szanowni państwo, nad oświatą na pewno trzeba będzie pracować. To pewne. Powiedzcie mi zatem, czy widzicie szansę na kontynuowanie rozmów i na dojście do porozumienia we wrześniu? Pani Anna Kaczmarek.
Uważam, że rozmawiać trzeba i strona nauczycieli pokazała, że potrafi rozmawiać i potrafi negocjować i kiedy trzeba ustąpić w imię rozsądku. Oczekiwania płacowe, tak jak mówię, 1000 zł. Cały czas schodziliśmy coraz niżej i coraz niżej. 30% rozłożone na dwie raty, tak? 35. Nie ma żadnej elastyczności po stronie rządzącej. Jak najbardziej rozmawiać trzeba, ale to pytanie bardziej do strony, myślę, rządowej. Po naszej stronie chęć do rozmów jest i chęć do zmian jest, ale zmiany te nie mogą polegać wyłącznie na zmianach pensum. To są zmiany programów, systemu w ogóle całego i one nie mogą być tworzone na kolanie, tak jak ta ustawa w ciągu 2 dni i procedowana nocą, tylko muszą trwać kilka lat i naprawdę musi w nich bardzo wiele osób uczestniczyć, żeby dojść do sensownego konsensusu. Inaczej to wszystko będzie nic nie warte.
Andrzej Albrewczyński.
To znaczy rząd jest w tym sporze stroną silniejszą zdecydowanie. I ma wszelkie karty po swojej stronie. Jeśli rząd będzie chciał się porozumieć ze środowiskiem, to na pewno to zrobi. Jeśli nie będzie chciał, to tego nie zrobi. Więc tak to wygląda. Tu się zgadzam z panią Anią, że konsultacje i program co do przyszłości edukacji w Polsce powinien zostać zapoczątkowany i powinno to trwać latami nawet, żeby wypracować i w porozumieniu z opozycją i z rządzącymi i ze środowiskiem przede wszystkim. Z jakiego powodu? No z takiego powodu, że zmiana władzy może nastąpić w każdej chwili, prawda? A co najmniej co 4 lata. Więc dobrze by było, żeby konsensus był naprawdę wszystkich, żeby następne rządy, które przyjdą, realizowały ten program, który zostanie wypracowany. I to jest takie marzenie. Tak zrobiono w Finlandii kiedyś i z rewelacyjnym skutkiem. Natomiast u nas, i nie zarzucam tego tylko obecnej władzy, tylko wszystkim pozostałym poprzednim także, podejmuje się takie działania w oświacie ad hoc. I z tego nic nie wynika. Wynika po jakimś czasie zniechęcenie środowiska, bo powiem tak, czego by na górze nie wymyślili, my nauczyciele i tak to wyprostujemy. Czy rządzący tego będą chcieli, czy nie będą chcieli, bo nauczyciel ma przed sobą uczniów. I nauczyciel musi postępować zupełnie inaczej niż polityk. To ktoś kiedyś powiedział, chyba w jakimś programie telewizyjnym, tak? Polityk może straszyć uchodźcami, polityk może straszyć tym czy innym, prawda? A my mamy w klasie, ja mam ucznia z Iranu, mogę mieć ucznia geja, mogę mieć ucznia wierzącego, niewierzącego, prawda? I co, ja mam klasę dzielić, czy mam łączyć? Nauczyciel musi łączyć, natomiast politycy robią to, co robią, czyli patrzą na sondaże i to jest właśnie niedobre. Jeśli będziemy w ten sposób podchodzić, że sprawdzimy sondaże i stwierdzimy, że w edukacji ludzie są za czymś albo za czymś nie są i my będziemy tak realizować to, to z tego nigdy nic dobrego nie wyjdzie. Naprawdę powinien być program długofalowy. Dziękuję.
Panie pośle, połączy rząd oczekiwania nauczycieli.
Pani redaktor.
I oczekiwania rządowe. Da się, czy się nie da?
Ja jestem głęboko o tym przekonany. Nie byłbym w polityce, gdybym nie wierzył, że można dochodzić do, można się kłócić, ale ostatecznie dochodzić do jakichś rozwiązań kompromisowych. Jedna strona tak, jedna tak. Nigdy się nie uważałem za najmądrzejszego. I dlatego ja się bardzo cieszę i bardzo się zgadzam z tym, co powiedziała teraz pani Ania na temat możliwości potencjalnych rozwiązania. Tu jeszcze, ja jednak uważam, że w tych rozmowach też powinni brać rodzice, bo rodzice też powinni mieć możliwość artykułowania swoich oczekiwań wobec oświaty. I dopiero jak te trzy, prawda, grupy zsiądą i zaczną rozmawiać, to jestem głęboko przekonany, jeżeli oczywiście nie będzie czegoś takiego, albo mój pomysł, albo żaden. No, to nie jest wtedy debata, to nie jest żadne negocjacje, to jest po prostu dyktat. Więc że jestem o tym głęboko przekonany, że te trzy grupy zejdą. Dlaczego? No bo tak być musi, bo ja głęboko wierzę, że jestem optymistą, że ludziom, niezależnie od ich poglądów, poza jakimiś wypaczonymi charakterami, ludziom zależy na przyszłości, Polski. Jestem o tym głęboko przekonany. Wierzę, że nawet ci, którzy o mnie źle mówią, to ja tego nie słucham, ale dla mnie jest zakładam, że on jednak chce dobrze. Może mnie źle zrozumie, może ma problemy jakieś z zrozumieniem innych ludzi. I dlatego też uważam, że w kwestii się dogadają. Mówię oni, ponieważ ja nie biorę udziału, ale jako przedstawiciel rządu oczywiście jestem za tym, żeby wyszło. I myślę, że nastąpiło niepotrzebnie takie spiętrzenie emocji, może trochę aż za mocne, emocjonalne podejście. No trochę czasu trzeba, żeby to trochę opadły te emocje, po to, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać.
I Marek Stankiewicz, czy trochę czasu, czyli do września wystarczy?
Ja myślę, że szybciej. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj należy słuchać takich głosów jak przed chwilą powiedział pan dyrektor, że wszystkie strony powinny mieć dobre intencje i warto by było, żeby właśnie szczególnie tak jak to pan dyrektor powiedział, rząd jest tą stroną silniejszą, bo zawsze jest stroną silniejszą w tego rodzaju negocjacjach, żeby zechciał słuchać tej strony słabszej i żeby chciał zrozumieć, co tak naprawdę nauczyciele chcą temu rządowi powiedzieć i czego od rządu wymagają i czego wymagają od siebie. Bo mówię, tą dojrzałość w czasie tych kilkunastu dni w tej chwili nauczyciele wykazali i warto ich po prostu zwyczajnie posłuchać i wziąć pod uwagę ich zdanie. Wtedy jest możliwe porozumienie.
Nie pozostaje mi na zakończenie życzyć zarówno państwu, jak i słuchaczom spokoju i umiejętności znalezienia wspólnego mianownika zawsze i we wszystkim i nie tylko w oświacie. Bardzo dziękuję za ciekawe spotkanie. Moimi gośćmi byli Anna Kaczmarek, Andrzej Albrewczyński, Michał Jach i Marek Stankiewicz.
Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.